Bardzo serdecznie Państwa witamy, jak co wtorek, tym razem przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Mam nadzieję, że przez ostatni czas przyzwyczailiśmy Państwa, że w audycjach dla młodzieży we wtorek jest na sportowo. Najpierw dziękujemy Wojtkowi i Szymonowi, którzy ostatnio byli na audycjach. No Wojtka niestety dzisiaj z nami nie ma, ale czasami ten wrzesień jest trudny dla studentów, szczególnie kiedy w czerwcu mamy mundial. No a Szymek raz przed mikrofonem, raz za konsoletą. Już dzisiaj dziękujemy za realizację naszego programu. No oczywiście dzisiaj nie mamy wyboru, ale się z tego ogromnie cieszymy. No ja jeszcze nie mogę w to uwierzyć. Oczywiście większa część audycji o siatkówce, o mistrzowskiej drużynie, o drużynie Polski, która zdobyła mistrzostwo świata w siatkówce. No ale Państwo przecież doskonale o tym wiedzą, bo od wczoraj na wszystkich mediach mówią praktycznie tylko o tym. No i my też dzisiaj chcemy przez te parę minut powiedzieć o naszych siatkarzach, a jeżeli zostanie nam troszkę czasu, to może o ligach zagranicznych, piłkarskich ligach zagranicznych, bo tam też dużo ciekawego się dzieje. Także zapraszamy, no i oczywiście jak siatkówka, no to kojarzy nam się tylko z jednym.
we gonna start a fire.
Po takich mistrzostwach to nawet ten hymn można polubić. No cóż, wcale nie za 4 lata, tylko już w tym roku Polska mistrzem świata. Po 40 latach oczekiwania i tak szczerze, no ja się tego nie spodziewałem przed mistrzostwami świata. A szczerze mówiąc, gdy prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Mirosław Piotrowski ogłaszał, Przedpełski, pan Mirosław Przedpełski oczywiście ogłaszał, że nowym trenerem po Anastazim, czyli bardzo doświadczonym szkoleniowcu, zostanie Antiga, no Stefan, już spolszczyliśmy to dawno, Antiga, no z tego pomysłu, jak nie jeden kibic, lekko się zaśmiałem, trener, który szkoleniowcem był ledwie 3 miesiące jeszcze w tym roku.
Jeszcze grał w międzyczasie.
Tak, wygrywał Mistrzostwo Polski ze Skrą Bełchatów. Zdobywa Mistrzostwo Świata, no niespotykana historia.
No ale warto dodać, że do pomocy dostał doświadczonego fachowca Filipa Blena, który prowadził przez wiele lat kadrę reprezentacji Francji.
12 lat dokładnie.
Tak, no i taki podział zadań naprawdę stworzył zaskakujący efekt. No jeszcze warto dodać, że przed mistrzostwami przecież Antiga skreślił chociażby Bartosza Kurka, którego wielu uważało za jedną z największych, jeśli nie największą gwiazdę tego zespołu.
Ale mieli podstawy, żeby tak sądzić.
No tak, tak, dokładnie. No Kurek to jednak, Kurek w formie, dodajmy, to jest naprawdę znakomity siatkarz. Do tego na tym mundialu nie zagrali tacy zawodnicy jak chociażby Zbigniew Bartman, Łukasz Żygadło czy też Jakub Jarosz, więc na pewno z pewnymi obawami można było podejść do tego turnieju.
Zaczęło się wszystko bardzo dobrze, ale tej grupy nie mieliśmy najmocniejszej. Jeszcze z Serbią poszło nam zaskakująco łatwo na tym pamiętnym spotkaniu na Stadionie Narodowym. Później było już trudniej. No i nie wiem, nie zwątpiłeś po tym spotkaniu jedynym przegranym ze Stanami Zjednoczonymi? Tam było 1-3. Nasi grali bardzo dobrze, ale ta piłka jakoś nie wchodziła w ten parkiet po stronie amerykańskiej. No i przegrali bardzo dobre spotkanie, ale później się znowu odrodzili.
No i to był chyba w zasadzie taki jedyny moment, w którym można było troszeczkę powątpiewać w powodzenie tej misji, jaką było co najmniej zdobycie medalu przez Polaków. No mieli też szczęście nasi zawodnicy, że trafili na Włochów, którzy byli zupełnie rozbici już po tej pierwszej fazie grupowej. Tam szło im bardzo słabo, zdobyli zaledwie 5 punktów i ledwo co z tej grupy wyszli. No i potem myślę, że to, co ich wzmocniło, czyli te zwycięstwa w tych trudnych pojedynkach z Francuzami i z Iranem, oba mecze wygrane po 3-2.
Pięciosetowe spotkania, ale tam były okropne nerwówki. Z Iranem prowadziliśmy 2-0, później był remis 2-2. No i co gorsza, trafiliśmy do grupy śmierci z Rosją i z Brazylią. No, na tych mistrzostwach pokonaliśmy wszystkich najmocniejszych praktycznie, właśnie oprócz tych Stanów. No i z Rosją, i szczególnie to spotkanie z Brazylią, to chyba najlepszy mecz tej drużyny. No, omijając ten trzeci set przegrany do 14.
No właśnie, w tych momentach okazało się, że Stefan Antiga podjął odpowiednie decyzje personalne, bo nawet jeżeli tym podstawowym zawodnikom, chociażby Wlazłemu w tym meczu finałowym szło troszeczkę gorzej, to w jego rolę znakomicie wchodził Mateusz Mika, nominalny przyjmujący, który no co tylko dostawał piłkę, to kończył praktycznie wszystko. Do tego bardzo pewna jeszcze postawa w defensywie. Oczywiście swoje tutaj dużo dobrego dołożył też Paweł Zagunę na rozegranie.
No, nasi siatkarze, a szczególnie właśnie Antiga, oni chyba nie mają czegoś takiego jak nerwy. No, przyznam osobiście, że denerwowałem się okropnie, jak Antiga czekał z tymi zmianami, szczególnie na Nowakowskiego, bo były takie mecze, że kompletnie mu nie szło, ale Antiga jakby wiedział, kiedy tą zmianę zrobić, wpuścił Możdżonka, on nam wygrał 2 spotkania. No i później ten półfinał z Niemcami okazał się, wbrew przypuszczeniom, bardzo trudny. Niemcy jednak stworzyli silny zespół. No i później finał. W tym finale po pierwszym secie przegranym do 18, w drugim już było czuć, że naszym pójdzie jednak dobrze i będzie ten złoty medal.
Jak dla mnie to Niemcy i to trzecie miejsce dla tej reprezentacji to jest naprawdę niespodzianka na tym turnieju. Mimo, że oni tą grupę swoją pierwszą mieli niezbyt wymagającą, bo tam byli Rosjanie, a potem byli Finowie, byli też chyba Kanadyjczycy albo Bułgarzy, która z tych reprezentacji była. Jednak no, Niemcy naprawdę w niektórych momentach prezentowali się bardzo przyzwoicie. No i sam fakt, że weszli do półfinału kosztem Iranu, który naprawdę tutaj rozgrywał bardzo dobry turniej, to też już jest spore zaskoczenie. No i ten wygrany mecz o trzecie miejsce z Francją. No, wydawało się, że Francuzi, którzy nawet w grupie śmierci triumfowali, jednak będzie ich stać na coś więcej. A tutaj taka łatwa porażka z Niemcami.
Tym bardziej, że Niemcy wcześniej łatwo przegrali z Francuzami we wcześniejszej fazie również 3-0. No w finale pokonaliśmy Brazylię i to 3-1. Taki rewanż za ten mundial 2006 roku, kiedy to wszystko się jakby na nowo zaczęło dla polskiej siatkówki. Od tego roku zaczęliśmy znowu zdobywać medale najważniejszych imprez. No jeszcze tylko brakuje z igrzysk, ale może i to się zmieni. Zresztą w Pekinie było bardzo blisko. Szkoda tej jednej piłki z Włochami. No 2006 się zaczęło. Wtedy Brazylia była niepokonana. Oni od 2002 grają w finałach i wygrywali. Tak. My przerwaliśmy tą ich pasę na trzech zwycięstwach. No coś niesamowitego.
Jeszcze tak warto zauważyć, jeżeli ktoś się interesuje statystykami troszeczkę bardziej, warto sobie zerknąć na historię Mistrzostw Świata, bo Brazylia, tak jak wspomniałeś, wygrała 3 ostatnie mundiale, a przed Brazylijczykami też była taka seria 3 zwycięstw rzędu i to była reprezentacja Włoch, więc no być może prawo serii.
Czyżbyś coś sugerował?
Sugeruję teraz prawo serii, powiedzmy, ale no nie miałbym nic przeciwko, gdyby taka seria trwała, ale naprawdę podstawy ku temu, żeby tak twierdzić, są spore, chociaż z drugiej strony 4 lata w siatkówce to bardzo długi okres.
No i jeszcze jeżeli chodzi o ten mundial organizowany w Polsce, wszyscy chwalą polskich kibiców tą organizację, no chyba najlepszy, nie, na pewno najlepszy mundial w historii, niesamowici kibice. No Polska znowu oszalała na punkcie siatkówki, finał oglądało aż 17 milionów osób.
No i jeżeli chodzi o ten doping kibiców, to nawet osobiście mieliśmy okazję się z nim spotkać, powiedzmy, w ostatnim czasie. No, kibice naprawdę, jeżeli chodzi o doping, to spisali się znakomicie. No niestety nie możemy powiedzieć zbyt wielu ciepłych słów na temat dostępności transmisji z tych spotkań właśnie siatkarskiego mundialu w telewizji, bo z tym był naprawdę spory problem.
No tak, i czasami nawet siatkarskie statystyki kłamią, bo podają nam, że najlepszym blokującym był zawodnik Niemców, Markus Bome, drugim zresztą Karol Kłosa. Wszyscy wiedzą, kto był najlepszym blokującym tych mistrzostw, ale to może zostawmy. Jeszcze może indywidualnie o naszych siatkarzach. Mariusz Wlazły, najlepiej punktujący zawodnik i MVP tego turnieju. No tu nie było wątpliwości, kogo wybrać. Wlazły na tle innych zawodników przebijał się. On poprowadził nas kilka razy do zwycięstwa. Z Brazylią zdobył 31 punktów, z Rosją 28. No w tym drugim spotkaniu z Brazylią już było gorzej, ale tam wyręczył go Mika, 22 punkty. Najmłodszy zawodnik z naszej kadry, 22 lata.
No jeżeli chodzi o Wlazłego, no to wypada się tylko cieszyć, że zgodził się na powrót do reprezentacji. Duży też plus dla trenerów naszej kadry, że potrafili właśnie tego zawodnika namówić. No ale fakt, że Wlazły z Antigą występowali razem w skrze, też mógł pomóc. No i chyba sam zawodnik nie mógł sobie lepszego powrotu tutaj do naszej reprezentacji narodowej wyobrazić. Poprowadził ją do Mistrzostwa Świata. No i troszeczkę szkoda, że on, ale też Paweł Zagumny, no czy właśnie też Michał Winiarski i Krzysztof Ignaczak kończą reprezentacyjne kariery po turnieju, bo mam wrażenie, że tutaj pewna historia dobiega końca.
Zagumny, on był każdej reprezentacji, która od 2006 roku zdobywała medale na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata w Lidze Światowej. Na pewno pewna historia się kończy. O Zagumnym i Ignaczaku już wiedzieliśmy przed turniejem, o Winiarskim i Wlazłym, czyli kolegach z boiska, ale nie tylko z boiskach. Oni zdobywali już Mistrzostwa Świata Juniorów w 2003 roku, no później w 2006 już w tej seniorskiej. Kadrze dowiedzieliśmy się już zaraz po mistrzostwach, że kończą karierę. No może trzeba wiedzieć, kiedy odejść, ale co teraz? No na portalach sportowych możemy czytać, że kilka godzin po mistrzostwie ta mistrzowska drużyna się rozpadła, no ale ja bym się z tym nie zgodził, bo w Polsce mamy bardzo dużo utalentowanych siatkarzy i zresztą nie wiadomo, czy Wlazły z Winiarskim na igrzyska by nie chcieli wrócić, bo przecież to są igrzyska.
Ale też warto spojrzeć w metrykę, bo jednak Wlazły to już zawodnik 30-letni, podobnie jak Michał Winiarski. No i tutaj upływ czasu na pewno im się da we znaki, no a siatkówka to taki sport, w którym organizm jest bardzo eksploatowany. Mnóstwo spotkań przecież rozgrywanych przez cały sezon, praktycznie nie ma takiego dłuższego okresu wytchnienia, powiedzmy. Ale z drugiej strony popatrzmy też na tych zastępców, tych zawodników, no bo tutaj mówiliśmy na przykład o Zagumnym, a jest Fabian Rzyzga, który w niektórych meczach naprawdę bardzo dobrze współpracował z naszymi tutaj pozostałymi reprezentantami. Nie ma Mariusza Wlazłego, szansę na pewno dostanie Dawid Konarski, utalentowany zawodnik, jeszcze młody, dwudziestokilkuletni, więc będzie miał więcej okazji do zaprezentowania się. Rezygnuje Michał Winiarski, ale jest Mateusz Mika, jest Michał Kubiak, więc myślę, że przy tym potencjale ludzkim, jaki tutaj mamy, jeżeli nie będzie jakichś kłótni wewnątrz kadry, to naprawdę możemy tutaj spać spokojnie.
No już Antigua o to zadba, są zresztą jeszcze nieobecni, co sezon reprezentacyjny się pojawiają jakieś nowe talenty, no chociaż jakby teraz Mateusz Mika, no zresztą ta reprezentacja słynie z tego, że pod Antigą jest bardzo dobra atmosfera właśnie, może też dzięki temu oni wygrali to mistrzostwo, na pewno to miało duży wpływ. No co do tej atmosfery, mogą Państwo obejrzeć film, który Ignaczak, czyli nasz drugi libero, który też kończył karierę, nagrał z tego, z dekoracji medalowej. No tam chociażby polscy siatkarze opowiadają różne dowcipy, na przykład spotykają się Niemiec, Polak i Rusek, ale tylko Polak gra w finale, no także to o czymś też świadczy. No, miejmy nadzieję, że Antigua, co już pokazał, da rady dalej poprowadzić tą reprezentację. Teraz będą kwalifikacje do igrzysk za rok Mistrzostwa Europy. No, tam będziemy na pewno jednym z faworytów. No i teraz może dla naszych siatkarzy ta piosenka.
Emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić, czy się każdą chwilą bawić aż do końca, wierząc, że los inny mi pisał. niepokonani. Nim się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy źle. Pokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas.
O Mistrzostwie Świata naszych siatkarzy moglibyśmy mówić i mówić, ale są też inne dyscypliny. Zapraszamy na krótkie podsumowanie lig zagranicznych, może najpierw od tej angielskiej. Tam już piąta kolejka, dzieje się naprawdę co tydzień. No, chociażby w tej kolejce mieliśmy jeden hit, czyli Manchester City grał z Chelsea, padł remis 1-1. Ale kto doprowadził do tego remisu?
No i kto by się spodziewał właśnie, że dojdzie do takich czasów, że będziemy mieli legendę Chelsea, Franka Lamparda w drużynie Manchesteru City, bo właśnie on zdobył bramkę wyrównującą. No i dzięki temu trafieniu Chelsea straciła punkty, pierwsze punkty w tym sezonie, no ale nadal jest liderem, bo ma 13 oczek. No ale to jednak musiało kibiców z Londynu zaboleć jednak, że Lampard strzela dla Manchesteru City, a nie dla nich.
No, jego też na pewno, bo jednak był związany z tym klubem, no i nie chciał odchodzić, ale nie chciał też jeszcze kończyć kariery. No i tak wyszło. No i kolejna sensacja wręcz, kolejna porażka Manchesteru United, już druga w sezonie, tym razem aż 3-5.
No i mało kto się spodziewał, jeżeli ktoś oglądał pierwszą połowę tego spotkania, że tak to się skończy, bo najpierw bramka Van Persiego dla Manchesteru, potem wyrównanie Leicesteru, a potem jeszcze dwa trafienia, najpierw Di Maria, Ander Herrera również, i było 3-1 dla Czerwonych Diabłów, no i wydawało się, że to tak się skończy, a tu nagle jakaś, nie wiem, katastrofa w defensywie, 4 bramki dla Beniaminka ligowego, no i ostatecznie skończyło się na wyniku 5-3.
No ale sprawdza się to, co niektórzy rysowali przed sezonem, zaraz po zamknięciu okienka transferowego, że Manchester może grać jednym obrońcą, no i nie będzie miał kto właśnie pilnować tych tyłów, bo wszyscy będą chcieli strzelać bramki. Bramki są, ale tylko 3, a potrzeba było tych bramek przynajmniej 6. Szybko przechodzimy do Ligi Hiszpańskiej. No przełamanie Realu, i to jakie przełamanie, aż 8 bramek straciło Deportivo La Coruña. Potrafiło strzelić tylko 2, no i Real w gigantycznych rozmiarach pokonał Beniaminka.
Równie wysoko wygrała Barcelona, która nie miała żadnych problemów, żeby strzelić 5 bramek zespołowi Levante. No i trzeba przyznać, że Luis Enrique naprawdę dobrze poustawiał zespół, jeżeli chodzi o grę defensywną, bo mamy już 4 kolejki ligowe w Hiszpanii. No i Barcelona póki co zachowuje cały czas czyste konto. Przyzwyczailiśmy się, że Blaugrana gra zawsze bardzo do przodu, troszeczkę zaniedbując defensywę. No a okazuje się, że tutaj wraz z nowym trenerem troszeczkę inne zwyczaje zapanowały.
No nie wiedziałem, że Barcelona może jeszcze jakieś rekordy pobić, a tym bardziej nie sądziłem, że będą to rekordy defensywne. A tu taka niespodzianka. No zobaczymy, jak to będzie dalej. 4. kolejka, już 0 straconych bramek, ale nie wiem, czy to jest właśnie zasługa bramkarza Bravo, czy raczej właśnie poukładanej, świetnie poukładanej nie tylko obrony, ale też całej tej linii defensywnej w pomocy. To Liga Hiszpańska, a kolejną mamy Bundesliga. No i tu, Łukasz, twój ulubiony Beniaminek.
Mówimy tutaj o zespole lidera, więc jest to spora sensacja. Paderborn, który po raz pierwszy w historii w ogóle awansował do pierwszej Bundesligi. Ekipa, która była potencjałem porównywalna do Eintrachtu Brunswick, który w zeszłym sezonie z hukiem spadł z ligi. A tutaj Paderborn pokazuje, że nie ma zamiaru się podawać, co więcej, póki co jest liderem tabeli. No i na pewno część kibiców już zdążyła sobie w internecie sprawdzić jedną z bramek dla Paderbornu, którą strzelił Stoppelkamp w 90. minucie. To była akcja z rzutu rożnego. Hanower miał rzut rożny, tam obrońcy Paderborn wybili piłkę, ta trafiła w odległości 82 metrów od bramki Hanoweru pod nogi Stoppelkampa, ten z pierwszej piłki uderzył. Bramkarza rywali bramce nie było, ponieważ był w polu karnym gospodarzy. No i ta piłka wpadła i to jest rekord na pewno Bundesligi, jeżeli to nie jest rekord świata, no trudno mi powiedzieć, bo nie mam takiej aż informacji na ten temat. No ale fakt faktem, Paderborn wygrał 2-0 i cały czas prowadzi w tabeli.
No ale dwie niespodzianki też w tej czwartej kolejce Bundesligi. Bayern Monachium tylko zremisował swoje spotkanie 1-1, a Borussia Dortmund nawet przegrała z Mainz 0-2. Przepraszam, Bayern Monachium zremisował 0-0 z Hamburgerem, no ale tam mieliśmy zmianę trenera, także takie rzeczy często się dzieją. I jeszcze bardzo szybko Włochy z serii A, no tam największy hit w tej kolejce, czyli wygrana Juventusu z Milanem 1-0. My już dzisiaj musimy się żegnać. Dziękujemy za uwagę. Byli z Państwem
Łukasz
i Paweł.